Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. To jest audycja Gdzie nogi poniosą, jak co tydzień w radiu UWM FM. Z tej strony Emil Andrzej Karpiński i
Ewa Głowacka.
A więc jak już słyszycie, że jest Ewa, to będziemy rozmawiali o naszej jakiejś podróży. Tak to zwykle bywa, a będziemy po prostu kontynuować podróż sprzed tygodnia, kiedy, drodzy Państwo, mówiliśmy Wam o Łotwie i Estonii. Zapowiedzieliśmy jeszcze trzy miejsca, które na pewno warto zobaczyć. No i o nich dziś Wam postaramy się powiedzieć, przybliżyć troszeczkę tą, no, Estonię akurat w tym momencie. Także tyle będzie dziś, ale zaczniemy oczywiście od newsów turystycznych. Posłuchajcie, co tam ostatnio działo się w świecie podróży. Drodzy Państwo, w newsach w tym tygodniu troszeczkę o kolei. Unia Europejska wskazuje na konieczność łatwiejszej rezerwacji połączeń kolejowych po Europie i zapowiadają pracę nad tym, aby zintegrować sprzedaż biletów kolejowych na naszym kontynencie. Deutsche Bahn już rozpoczęło pewne zabiegi w tym kierunku. Planuje od jesieni ścisłą współpracę z Austrią i Szwajcarią. No, zastanawiam się tylko, kto te zyski będzie otrzymywał. W zeszłym tygodniu nie powiedziałem, drodzy Państwo, o tym, że słynny pociąg do Chorwacji wyruszył pod koniec czerwca. Niestety tylko do Rijeki, no ale zawsze to do Chorwacji. No to też jest w nawiązaniu, że tak powiem, do tej poprzedniej informacji o zintegrowaniu systemu kolejowego. Widać, że no jest chęć do tego, aby nawet dłuższe trasy pokonywać jednak pociągiem. No to wiąże się z wieloma minusami, jak chociażby właśnie czas, ale również z wieloma plusami, jak chociażby brak konieczności ograniczania się, jeżeli chodzi o bagaż. No tutaj czas jest dosyć długi, do Rijeki jedzie się około 19 godzin, a jak się okazało, dane z Bożego Ciała wskazują, że dosyć często w tych podróżach weekendowych wybieramy właśnie kolej. Także, drodzy Państwo, trzeba popatrzeć na te bilety. Bilety weekendowe są zarówno w Regio, jak i Intercity, także warto się, drodzy Państwo, tym zainteresować, ponieważ no, można sobie nieco taniej popodróżować. Da się to też dobrze już w naszym kraju zintegrować. W 2027 roku Ruciane Nida otworzy nową marinę na terenie dawnego tartaku. Powstanie tam przystań żeglarska obejmująca m.in. kapitanat, restaurację, zaplecze sanitarne, obiekty hotelowe, rekreacyjne. Do tego przestrzeń documowana około 150 jednostek pływających. Wartość projektu to niemal 35 milionów złotych.
I to na tyle newsów na ten tydzień, a w zeszłym tygodniu, drodzy Państwo, oczywiście skończyliśmy na Estonii, tam opowiadaliśmy o wyspie Saremie, na której, no, przy wiatrakach Angla, do których nie weszliśmy, jest również kościół w Karja. Taki bardzo naturalny, widać, że chyba troszkę jeszcze trzeba go ponaprawiać, chociaż ma swój urok bez tej naprawy.
A jak mówimy o tym, że nie warto ulepszać, to przejdźmy do kolejnej atrakcji, która, jak tutaj nasza znajoma organizowała, było jeszcze niezagospodarowane i miała nadzieję, że tak zostało. Niestety, jak zjechaliśmy na miejsce, okazało się, że już komercja wjechała mocno. Mówimy tu o Rumu.
Tak, drodzy Państwo, Rumu to jest kamieniołom. Jeżeli byliście, drodzy Państwo, kiedyś w Krakowie, a zakładam, że pewnie byliście, jeżeli słuchacie tej audycji, to prawdopodobnie w Krakowie widzieliście takie miejsce jak Zakrzówek. I Rumu to jest troszeczkę podobna rzecz, aczkolwiek zdecydowanie bardziej napchana komercją. Tu jest ciekawa, drodzy Państwo, historia. Kamieniołom powstał już w latach 30. I, drodzy Państwo, wybudowano obok niego aż trzy więzienia, po to, żeby oczywiście tania praca była. Te więzienia można teraz zwiedzać w ramach muzeum, natomiast w latach 90. kamieniołom został zalany, po tym jak pompy przestały działać. Z tym, że nie wiadomo, dlaczego pompy przestały działać. Tu jest oczywiście kilka propozycji. Mógł wysiąść prąd, mogli tego prądu nie opłacić. Inna opcja to jakaś awaria maszyny, bądź czwarta, chyba najbardziej prawdopodobna w krajach byłego ZSRR, zwłaszcza w latach 90. jak się wszystko waliło. Ktoś po prostu ukradł jakieś rzeczy z tej maszyny i no pompy wysiadły. Wszystkie sprzęty, wszystkie budynki, które tam były, zostały zalane, bo weekend wystarczył, żeby cały ten kamieniołom zalać. Także w tym momencie, jak się domyślacie, podobnie jak w Zakrzówku, jest to świetny spot nurkowy, tak, czyli te wszystkie maszyny, to wszystko można tam zobaczyć. No a to kamieniołom, to jak wiadomo, wapień, marmur, więc no wszystko jest takie białe, woda jest taka niebieska, turkusowa, prawda?
No, tak, turkusowa, no te kolory są przepiękne. Przy samej plaży, no ten kolor jest taki mętny, bo niestety był weekend, więc tłumy Estończyków i nie tylko turystów z innych krajów, no, oblegały to plażę. plaże, no i zburzyli, że tak powiem, więc ta widoczność na pewno nie na snurkowanie, na nurkowanie, myślę, że trochę dalej od brzegu, mm-hmm. jak najbardziej.
Ale jest tam też hałda.
I to nie byle jaka hałda, to nie jest hałda piasku, tylko hałda marmuru i wapienia, po którym można się wspiąć. Jak się okazało po tym, jak już weszliśmy na sam szczyt, że była droga piesza, że tak powiem, nie do końca wspinaczkowa, no tak jak mówiliśmy, komercja jest tam bardzo mocna, więc...
Na górę wchodzi troszeczkę mniej tych, którzy tam plażują, więc jest przyjemnie, jeżeli chodzi o spędzanie czasu z dala od ludzi, choć oczywiście słychać ich i widać z góry.
Tak, ale z góry mamy właśnie piękny widok na to jezioro i na zieleń okalająco to jezioro, więc polecamy już, jeżeli Państwo będą tam, jak najbardziej wejść i zobaczyć to wszystko. Na miejscu można kupić różne napoje, posiłki, ale ceny są, że tak powiem, no...
Samo wejście w ogóle to kosztowało 7 euro chyba, tak? A my się zastanawialiśmy, za co to wejście. Za wejście na plażę, drodzy Państwo, trzeba zapłacić 7 euro. Powiem szczerze, że żeby nie ta hałda, to bym bardzo narzekał.
Tak, no na szczęście no jednak widoki były piękne, więc tutaj nie mogliśmy narzekać, ale no mówię, czy warto? No myślę, że no warto wejść, bo to jest naprawdę ciekawe miejsce. Czy warto jechać tam na parę godzin? No nie wiem.
Różne te atrakcje są, nie zawsze się trafia w jakieś najlepsze super miejsca. Czasem niestety da się człowiek zawsze oszukać i to jest w porządku, także nie martwcie się, jeżeli coś takiego się wam...
Ale z drugiej strony, jeżeli ktoś lubi i nie podróżuje aż tak często, więc wydanie te 200 czy 300% więcej za przysłowiowe frytki na plaży.
No właśnie, to można się szarpnąć. Chyba zawsze tak jest. Nad tym jeziorem, tylko po drugiej stronie już niepłatnej spędziliśmy również noc. No i kolejne miejsce. Jakie to miejsce? Bo już chyba już się nie możesz doczekać, prawda?
Tak. To okazało się, że to było najlepsza atrakcja chyba tego wyjazdu, niespodziewanie troszkę, która zresztą też nie była w pierwotnym planie. Ty o tym wspomniałeś?
Ja o tym nie wspominałem, bo mnie tam właśnie nie było 6 lat temu, gdy byłem i gdy jeździłem po Estonii rowerem. Tam akurat nie dotarłem. No i żałowałbym, gdyby nie dotarł tu teraz, tak? Bo był to naprawdę bardzo, bardzo piękny.
Tak. Tutaj nasza znajoma, która często planuje, nie ogląda zdjęć i myślała, że to jest bardzo takie złośliwe w opisie, że bursztynowy wodospad, bo to się kojarzy z taką brudną wodą, a okazało się, że rzeczywiście ma piękny bursztynowy, taki czerwono-pomarańczowo-brązowy kolor.
Taki jak na tej Łotwie, w tym Saul Krasi, o którym mówiliśmy tydzień temu, po prostu rzeka płynie przez bagna, gdzieś tam jakieś związki humusowe są i ona ma po prostu taki kolor. To nie jest brud, drodzy Państwo, no może nie jest to jakaś super woda do kąpieli, tak, oczywiście, natomiast no, to są związki organiczne.
Tak, no i same miejsce, w którym jest ten wodospad, można przejść nad nim.
Przez niego w zasadzie.
Przez niego, tak, w sensie przez niego górą i pod nim dołem, chociaż jak się okazało po drugiej stronie...
Jest znak, że nie można, tak?
Nie, że jest niebezpieczne, a nie, że nie tak. Można. I jak się przechodzi w tym wodospadzie, to nogi mają kolor taki pomarańczowy. Wodospad
powstał przez zawalenie się po prostu faktycznie gruntu, który był kamienny, bo no to są dosyć kamieniste
kraje. Tak, i wygląda jakby był zrobiony z takich cienkich betonowych płyt.
Tak, wygląda jakby po prostu po betonie. Po betonie to polali, a no, się zawalił.
To jest jedyny taki minus właśnie, że to wygląda jak beton, no ale to tak natura to stworzyła, więc ogólnie no na pewno myślę, że jedna z fajniejszych atrakcji w Estonii.
Także, drodzy Państwo, wodospad Jagala, on się tak nazywa, nad A są umlauty, także być może jakoś inaczej należy to przeczytać, ale drodzy Państwo, to jest na pewno miejsce, które warto odwiedzić. No i drodzy Państwo, przy okazji oczywiście nad wodospadem był też piesek, więc dla nas wartość wodospadu wzrasta. W okolicy tych dni, jednego, dwóch, mieliśmy dojechać już do Tallina, czyli stolicy Estonii. Natomiast po drodze jeszcze zajechaliśmy w kilka miejsc. Pierwszym z nich była dawna baza rakietowa, to tuż obok Tallina. Specjalnie tam zwiedzania nie ma, natomiast generalnie jest silos, tylko taki położony, że można, drodzy Państwo, tam wjechać w razie czego ciężarówką właśnie z rakietą czy coś takiego. Obok był też bardzo duży głaz narzutowy, prawda?
Tak, w obwodzie miał 35 metrów.
No, coś koło tego.
Około 35 metrów, więc naprawdę kawał kamienia, że tak powiem.
Tak.
Ale co jeszcze muszę powiedzieć o estońskich lasach, co mi się bardzo podobało?
Poziomki?
Oczywiście, że tak. Wszechobecne poziomki. To nie jest tajemnica, że kocham poziomki, więc to też kolejny plus spania na dziko.
I tu zanim dojedziemy do Tallina, o którym no, jest co opowiadać, bo stolica ma kilka rzeczy do zaoferowania, to pojechaliśmy na plażę, plażę Salmistów, z której da się przejść, drodzy Państwo, na wyspę, która jest oddalona jakieś 2 kilometry, podejrzewam. Mimo, że oczywiście no, całe morze gdzieś tam dookoła jest w miarę głębokie, na pewno nie takie, że da się przejść, to widać nawet z góry na zdjęciach satelitarnych, że po prostu no nie suchą stopą, nie w tym momencie, kiedy byliśmy, ale że da się tam dojść. U nas też chyba jest organizowany bieg śledzia, zdaje się, gdzieś między Helem a Puckiem mniej więcej.
Tak, gdzieś mniej więcej w tych okolicach, także mamy też takie atrakcje. Czy przeszliśmy na wyspę?
No nie, no, nie szliśmy.
Ale jakieś pół kilometra przeszliśmy, a stwierdziliśmy, że dobra, nie, no jednak jedziemy do Tallina, tam tak. Jest więcej.
Ale jeszcze ta wyspa w ogóle, bo ja, drodzy Państwo, tą wyspę pamiętałem właśnie z mojej wycieczki 6 lat temu, natomiast to było zupełnie inne miejsce. Miejsce, które ja pamiętałem, było dużo bliżej i faktycznie dało się przejść nawet suchą stopą. Pandiu Islet. 6 lat temu można było tam pójść, nie poszedłem, bo poziom wody był za duży i faktycznie troszeczkę zalewało, zresztą wiało, padało. A teraz jak się dało, to był, drodzy Państwo, okres lęgowy ptaków. I one na tej wysepce, półwyspie, bo to w zależności od okresu w roku, wylęgały, w związku z czym nie mogliśmy tam pójść, ale miejsce również fajne. Stamtąd też już widać, drodzy Państwo, zabudowania Tallina.
Tutaj co smutne, niestety widzieliśmy tam jakieś dwie osoby, które chodziły, no ale przypominamy, no te znaki są nie bez powodu. Ja wiem, że zrobienie sobie super zdjęcia na pamiątkę jest ważne, ale pamiętajmy jednak, że nie jesteśmy sami na tym świecie.
Tak, drodzy Państwo, no i cóż, ostatnie w zasadzie półtorej dnia mniej więcej to było, drodzy Państwo, Tallin. Jak Ci się podobał Tallin?
Bardzo piękny. Mam wrażenie, że na pewno nie zwiedziłam całego, że są jeszcze tam rzeczy, które mogłyby mnie zaskoczyć.
Tak, chociażby, drodzy Państwo, tu powiem, gdzie Ewa nie była, a ja byłem. Dalej od morza troszeczkę jest centrum handlowe, na którym umieścili Młyńskie Koło, tak? I można oglądać Tallin z góry, tak? Z bloku w zasadzie. Na bloku jest Diabelski Młyn i można sobie Tallin też obserwować. Jest to ciekawa atrakcja. I tu, co ciekawe, cena była ta sama, co 6 lat temu. Także no my nie zdążyliśmy, nasi znajomi być może zdążyli. No a co w Tallinie jeszcze?
No jak to w każdym większym mieście, kościoły i ładne drzwi w budynkach. No to jest po podstawa jakby. Zielono-czerwone drzwi ze złotymi zdobieniami i nawet tutaj gdzieś znajduje się herb jednego z królów polskich.
Te ślady tutaj na inflantach, jakże by inaczej, te nasze polskie ślady są. W zasadzie już wychodząc ze Starówki też można zobaczyć tablica upamiętniająca ORP Orzeł. Była tam internowana załoga w Tallinie. Na pewno takim budynkiem, który trzeba zobaczyć, to jest Sobór Aleksandra Newskiego. No budynek na pewno, drodzy Państwo, jak wejdziecie na Starówkę, choć te uliczki są troszeczkę tak klaustrofobiczne, nie są tak otwarte, no to jak pójdziecie jednym, drugim głównym, to na pewno zobaczycie ten sobór. Widoczne są oczywiście też mury. Mury Tallina bardzo wysokie, dobrze zachowane, wiele wież, baszt. Każdą z nich również wiąże się jakaś historia. Jaka to była historia odnośnie tych baszt chociażby, że jedna jak się nazywała? Chyba Baszta Dziewic? Przewrotnie było nazywane, bo w Baszcie Dziewic pracowały prostytutki. Co jeszcze chciałabyś powiedzieć?
Ale jeżeli chodzi o Tallin, to jak w Rydze mamy trzy kamienice trzech braci, to tak samo mamy kamienice trzech sióstr w Tallinie.
Tak, kamienice w ogóle. Te kamienice w ogóle bardzo ładne takie. Powiedziałbym, że to jest mniej więcej ta pierzeja ormiańska w Zamościu. W sensie, że one są kolorowe, też takie spiczaste. Może nie aż tak kolorowe są jak w Zamościu, natomiast bardzo ciekawe geometria okien, że tak powiem, bo każde okno inne.
Tak, tutaj ja jak zwykle muszę nawiązać do gastronomii, nie byłabym sobą. Często są na przykład promocje, więc tu jeżeli jedziemy ze znajomymi, warto sprawdzić na przykład promocję 3+1, jeżeli chodzi o napoje. Ale tutaj ciekawostka, w Estonii nie znają czegoś takiego jak, oczywiście bezalkoholowe piwo z sokiem. Jedna z naszych znajomych poprosiła o sok do piwa, to pani miała tak, ale sok, jaki sok? W sensie w szklance sok? Wytłumaczyliśmy. Pani w końcu znalazła gdzieś tam na barze jakiś syrop, przyniosła i tak dała dla tej koleżanki, bo nie wiedziała, co z tym zrobić. Aż patrzyła, co z tym można zrobić i z piwem.
Tak, drodzy Państwo, także widzicie te różnice kulturowe, nawet tutaj bliskie w zasadzie, można zobaczyć. No chociaż Łotysze, Estończycy to naród bardziej bałtyjski. Estończycy gdzieś tam ocierają się o bycie gdzieś tam blisko Finlandii, więc no w sumie nie jest to naród słowiański. Nie jest dziwne, że być może te różnice kulturowe są. Coś jeszcze odnośnie Tallina chciałabyś powiedzieć, czy już idziemy do podsumowania?
Nie, myślę, że Tallin, jeżeli jeszcze kiedyś odwiedzimy, a myślę, że pewnie przy okazji jakiegoś jarmarku świątecznego, to może powiemy coś więcej na ten moment.
No właśnie, wspomniałaś o jarmarku. O tym też miałem powiedzieć, że Tallin jest znany ze swojego bardzo fajnego jarmarku, aczkolwiek ostatnio jak patrzyłem, nie ma dużo tanich lotów z Polski, więc troszeczkę mnie to martwi. No ale można pojechać, tak? Te drogi generalnie są w coraz lepszym stanie, więc być może tu z perspektywy Olsztyna, lepiej pojechać do Tallina niż chociażby do Chorwacji. I droga nie jest taka zła. No cóż, drodzy Państwo, zostałem trochę w Tallinie, ale przy podsumowaniu to tak jedna rzecz, która mi się ciągle gdzieś tam pamiętała w głowie, to drodzy Państwo, to, że Tallin sam generuje żarty. Bo drodzy Państwo, jak patrzycie na kościół, o, ładny kościół z Tallina. To co słyszycie? To nam oczywiście w Tallinie również robiło dzień.
Prezenty z Tallina.
Tak, prezenty, drodzy Państwo, z Tallina. No nie wiem, jedzenie z Tallina, tak? Wszystko było z Tallina oczywiście, ale, drodzy Państwo, jak już jesteśmy tutaj w tej kwestii humorystycznej, no to tutaj musimy być może niektórym przypomnieć, niektórym w ogóle uświadomić, że jest coś takiego jak żarty o łotewskich chłopach. Moda na to była paręnaście lat temu, może 10, 11, pamiętam, ja na studiach jeszcze byłem i to jakoś początkowo. No i drodzy Państwo, te żarty są dosyć mroczne, no są dosyć specyficzne. Ja oczywiście Państwu jakiś jeden przeczytam, ale no nie obrażajcie się, że to jakby nie będzie dla was zabawne. Naprawdę, trzeba być na Łotwie, zobaczyć jak działają Łotysze. I drodzy Państwo, być może wtedy wam się to troszeczkę
jak działa
objaśni. Tak, jak działa Łotysz. Łotewski chłop mówi do syna: mam złą i dobrą wiadomość, syn. Jaka zła? Politbiuro przyszło i zabiło matkę. A jaka dobra? Twoja łza posoli zimnioka. Ale nie ma zimnioka, nie ma też syna, dla niego trud już skończon. Jest tylko mroźna łotewska zima, halucynacje z niedożywienia i śmierć. Takie jest życie. Drodzy Państwo, mógłbym wam tu przeczytać jeszcze z 10 co najmniej tych dowcipów, ale...
Wszystkie kończą się tak samo.
Albo mniej więcej tak samo jest motyw politbiura, jest motyw zimnioka, tak, ziemniaka, który faktycznie na Łotwie jak najbardziej jest widoczny. Można kupić lody, które się nazywają zimniok właśnie, tak, ziemniok.
No i w końcu nie zjedliśmy ziemnioka.
No nie zjedliśmy tych łotewskich lodów, ale no, drodzy Państwo, Łotysze i Estończycy bardzo się od siebie różnią. Generalnie dowcipy o Estończykach są takie, że oni są bardzo powolni.
Tak, oni się muszą zastanowić i ewentualnie podjąć decyzję jutro.
To są też znani z tego, że są oszczędni, pragmatyczni, to na pewno. Natomiast no, raczej ich powolność w krajach innych jest uznawana za, no, za wadę, tak? Natomiast oni uważają, że to no, nad wszystkim trzeba się właśnie zastanowić. Łotysze natomiast no, znani są z tego, że...
Muszą walczyć o przetrwanie.
Tak, że musieli walczyć o przetrwanie tak, z łotewską zimą, tak można powiedzieć. W obu tych krajach jest bardzo dużo etnicznych Rosjan, to o tym też trzeba pamiętać, to jest mniej więcej 10-20%. Natomiast te kraje troszeczkę sobie z nimi poradziły w ten sposób, że no po prostu są testy na obywatelstwo. Oni muszą znać łotewski, muszą znać estoński i dopiero wtedy mogą być obywatelami, tak? Jeżeli ktoś tam chce być po prostu, a ja tu byłem od zawsze i mogę. Nie, na samym rosyjskim to nie przejdzie.
Chciałbym przeczytać ten test. Myślę, że dziś zadanie na dzisiaj wieczorem przeczytamy test na bycie Łotyszem.
Ja myślę, że go nie przeczytasz, bo go kompletnie nie zrozumiesz. Język litewski kończy się wszystkie wyrazy na as, można powiedzieć, tak? Fantomasa słynny. Luba z Bilarda z Baras, to było coś takiego. Na Łotwie kończą się na sy, czyli by było Tarzan's Park na przykład, tak, albo było Billards Clubs, tak mniej więcej to wygląda. Natomiast estoński język jest kompletnie inny, żeby było zabawne. Finowie, do których ten język jako jedyny jest jakkolwiek podobny, uważają estoński za najzabawniejszy, najśmieszniejszy język, w sensie najdziwniejszy.
Mimo, że... No, to tak jak my z czeskim prawdopodobnie,
tak,
bardzo
tak.
Dużo.
Właśnie też tak o tym pomyślałem. Tutaj najciekawsze słowo to jest yklubi, czyli klub nocy. Drodzy Państwo, noc po estońsku to są dwa o z umlautami. Kompletnie nie wiem nawet, czy dobrze to przeczytałem, ale no...
Ale chyba tak.
To są zupełnie inne jakby charakterystyka niż ta tutaj nawet nasza polska, czy też słowiańska, bałkańska, tak? No zupełnie inaczej to wygląda, a jednak ta bieda, która niestety tych krajów też dotyczyła przez długi czas, sprawia, że jakoś tam można ich zrozumieć.
No dokładnie. Ale teraz jeszcze wracając do podsumowania naszego wyjazdu, bo wygląda troszkę inaczej niż nasze wyjazdy, nawet te wcześniejsze pod namiot ze znajomymi. Jestem ciekawa, jak się odnalazłeś właśnie w takim slow life zwiedzaniu, że tak powiem.
Ja kompletnie się nie odnajduję w takim zwiedzaniu. Powiem szczerze, że dla mnie jest to czarna magia. Ja bardzo dobrze się czułem w momencie, jak mieliśmy faktycznie na Saremie dojazd do miejscowości, pyk, 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 5-10 minut. Wszystko zobaczyłem, wszystko przeczytałem, co tu będę stał. Tak? Drodzy Państwo, zdjęcia zrobione, można jechać dalej. Tym bardziej, że w wielu tych miejscach ja już byłem, tak? Więc no, troszeczkę miałem też dysonans poznawczy, jeżeli chodzi o wasze tempo zwiedzania, a moje, tak?
No tak, tak. Ale to można w sumie zrozumieć skąd u Estończyków takie powolne tempo, bo rzeczywiście tam nie ma się spieszyć, bo nie ma do czego.
No, może i tak, może i tak.
Tak, my jesteśmy przyzwyczajeni, że o, trzeba tu zobaczyć, tu,
trzeba
tu,
wszystko
tu,
zobaczyć, tak, możliwie, tak?
Tak, więc na pewno nasza relacja z Mołdawii będzie, oj, bardziej intensywna, myślę, niż tutaj, ale myślę, że raz na jakiś czas taki odpoczynek nawet nam, widzę, że tu Emil kręci głową, nie do końca jest przekonany, ale myślę, że znosił dzielnie.
Tak jak, drodzy Państwo, już kiedyś mówiliśmy wam, szykujemy się też na jakiś eksperyment typu all inclusive i no, to może być dopiero problem.
Oj, nie szybko chyba, tak. Coś tak patrzysz na nasze plany najbliższe, to chyba nie szybko.
A, to nigdy nie wiesz, wiesz, trafi się last minute, drodzy Państwo. No, tak trzeba żyć, tak
to
trzeba żyć.
To też prawda, dlatego mówię, no, nie ma jednego idealnego złotego środka na zwiedzanie. Czasami wolniej, czasami szybciej, byle w swoim tempie i byle zgodnie z naturą, tak, i samym sobą.
Tak, drodzy Państwo, dobrze, że nie powiedziałeś zgodnie z prawem, bo tu bym się nie zgodził. Ale, drodzy Państwo, oczywiście to tak jakby off the record. Tak, drodzy Państwo, tu już Ewa wspomniała, że będziemy jeszcze mówić o Mołdawii, ale nie tylko o Mołdawii, drodzy Państwo, gdyż tam jeszcze jest pół państwa. Tam są jeszcze dwa pół państwa. My byliśmy tylko w jednym. Myślę, że już ci, co wiedzą, to już wiedzą, ale nie będziemy podpowiadać. Natomiast zapraszamy Was na kolejne audycje. To może nie będzie już za tydzień, ale za jakiś czas ta Mołdawia będzie. Więc jeżeli jest to dla Was kierunek, który jakby chcecie zgłębić, to jak najbardziej zapraszamy do audycji. No i cóż, chyba do usłyszenia. Żegnamy się chyba, tak?
Tak, do usłyszenia.